Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wybór Królestwa Chrystusa nie gwarantuje ziemskiego sukcesu, ale owocuje dobrem, pokojem i życiem wiecznym, przypomniał w południe Benedykt XVI. Naszą audycję rozpoczniemy od aktualności dnia, modlitwy Anioł Pański i uroczystości beatyfikacyjnych w Nazarecie. Następnie moim gościem będzie ksiądz profesor Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast w ramach cyklu Ex Oriente Lux ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o Janie z Likopolis. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Drodzy Polacy, bracia i siostry, uroczystość Chrystusa Króla przypomina się celem dążeń człowieka, nie jest doczesne królestwo przemocy, pieniądza czy pełności, lecz Boże Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech nasze życie będzie świadectwem realizacji tego ewangelicznego oręcia. Chrystus Król, niech nam błogosławi.
Prawdziwa natura Chrystusowego panowania we wszechświecie była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał, że królestwo, którego władcą jest Jezus, znacznie przekraczało wyobrażenie narodu wybranego o mesjańskim panowaniu. Jednocześnie wydarzenie Chrystusowego krzyża w pełni ukazuje jego absolutną odmienność od ziemskich potęg.
Na czym polega ta królewska władza Jezusa? Nie jest ona taka jak królów i wielkich tego świata. Jest to boska władza obdarzania życiem wiecznym, wyzwalania od zła, triumfu nad śmiercią. Jest to moc miłości, która umie wydobywać dobro ze zła, zmiękczać zatwardziałe serca, wnosić pokój w najostrzejsze konflikty, budzić nadzieję wśród najgęstszych mroków. To królestwo łaski nigdy się nie narzuca, ale zawsze szanuje naszą wolność.
Ojciec Święty zaznaczył, że owo królestwo niesie ze sobą jednocześnie wymóg opowiedzenia się po stronie dobra i prawdy, nawet jeśli wybór sztandaru Chrystusa nie gwarantuje sukcesu według kryteriów tego świata. Doświadczyło tego wielu ludzi, którzy wierność Chrystusowi musieli okupić starciem z siłami ziemskimi, niekiedy aż po męczeństwo.
Przed zakończeniem południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI nawiązał do obchodzonego wczoraj liturgicznego wspomnienia ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie jest to jednocześnie Dzień Zakonnych Wspólnot Kontemplacyjnych. Papież podziękował szczególnie za modlitwy mniszkom mieszkającym na terenie Watykanu. Obecnie jest to po klaryskach, karmelitankach i benedyktynkach wspólnota wizytek. Zachęcił też wiernych do wspierania życia kontemplacyjnego.
Ojciec Święty przypomniał również o uroczystościach beatyfikacyjnych, które odbyły się w Nazarecie. Wyniesiona dziś do chwały ołtarzy Maria Alfonsyna Daniel Gattas żyła na przełomie XIX i XX wieku. Ta arabska chrześcijanka założyła zgromadzenie sióstr od Najświętszego Różańca z Jerozolimy. Papież podkreślił szczególne zasługi tych zakonnic w dziedzinie nauczania religii, walki z analfabetyzmem i promocji kobiet. Beatyfikacja tak znaczącej osoby jest szczególną łaską dla wspólnoty katolickiej w Ziemi Świętej, powiedział Benedykt XVI. Uroczystością w nazaretańskiej Bazylice Zwiastowania przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual. Formułę beatyfikacji odczytał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Angelo Amato.
W homilii arcybiskup Tual podkreślił rolę świadectwa świętości w życiu wspólnoty wierzących. Kościół, który nie wydaje świętych spośród swych kapłanów świeckich i osób zakonnych, jest bezpłodną matką, stwierdził. To, co się liczy, to nie wznoszenie wielkich budowli czy opracowywanie wielkich planów, ale świętość. Ona jest znakiem wiarygodności Kościoła, stanowi jego żelazny list uwierzytelniający. Takim właśnie znakiem, szczególnie wymownym dla arabskich chrześcijan, jest błogosławiona Maria Alfonsyna.
Patriarcha przypomniał poszczególne etapy jej życia, pochodzenie z wielodzietnej jerozolimskiej rodziny, wstąpienie do zgromadzenia sióstr świętego Józefa od objawienia, następnie doświadczenie mistyczne Matki Bożej, które doprowadziło ją do założenia nowego instytutu oraz błogosławione owoce pracy zgromadzenia sióstr od Najświętszego Różańca z Jerozolimy. Na tej drodze nie zabrakło też trudności i cierpień, które błogosławiona Maria Alfonsyna znosiła z pokorą i cichością, czego nauczyła się w duchowej szkole Różańca, przypomniał arcybiskup Fuad Tual.
Moim gościem jest ksiądz profesor Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W tym roku uniwersytet obchodził 10-lecie istnienia. Jak można podsumować ten czas?
Tak, rzeczywiście z początkiem września minęło 10 lat, jak Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie na Bielanach została przekształcona decyzją Sejmu w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Te 10 lat, no trudno w kilku zdaniach podsumować, ale wiele rzeczy bardzo dobrych się dokonało. Z małej uczelni ATK liczyło w szczycie rozwoju 4 tysiące studentów, teraz mamy 17 tysięcy studentów, 9 wydziałów, w tym 3 wydziały kościelne, teologii, filozofii chrześcijańskiej i prawa kanonicznego, 28 kierunków studiów mamy, poza tym 2 kampusy, oprócz kampusu starego na Bielanach, który też został rozbudowany, mamy piękny, nowoczesny kampus z 2 olbrzymimi budynkami dydaktycznymi przy ulicy Wójcickiego. To najkrócej można by tak podsumować nasze sukcesy z tego dziesięciolecia.
UKSW jest kolejną uczelnią w pejzażu akademickim stolicy. Jak wpisuje się właśnie w tę akademickość Warszawy?
W Warszawie jest kilkanaście wyższych szkół państwowych, kilka prywatnych, w sumie pewno około 20 uczelni. Jesteśmy zrzeszeni w tak zwanym KRUWie, Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich. Bardzo dobre mamy relacje ze wszystkimi rektorami, mamy regularne spotkania, dzielimy się swoimi doświadczeniami, każda uczelnia ma swoją specyfikę i myślę, że całkiem dobrze wpisujemy się w ten pejzaż uczelni warszawskich.
Choć UKSW jest uniwersytetem państwowym, ma też swoją właśnie specyfikę katolicką.
Oczywiście ta specyfika jest dla nas bardzo ważna, bo bardzo sobie cenimy wartości chrześcijańskie i w oparciu o te wartości próbujemy wychowywać i przygotowywać młodzież do życia i w tym duchu szukamy prawdy. Mamy wspaniałego patrona, sługę Bożego, kardynała prymasa Wyszyńskiego, wielkiego człowieka, męża stanu, patriotę, człowieka, którego cenią wszyscy ludzie, nie tylko wierzący, ale i agnostycy, ludzie niewierzący. I próbujemy się wsłuchiwać, wczytywać w to, co on mówił przed laty, co zostało zapisane. A więc w oparciu o ten program prymasa Wyszyńskiego, w oparciu o wartości chrześcijańskie, próbujemy szukać prawdy i w tym duchu podchodzimy do młodzieży.
Każda uczelnia i UKSW także staje niekiedy w sytuacji kryzysu jakiegoś, to znaczy staje się negatywnym bohaterem różnych sensacji, które media nagłaśniają w taki czy inny sposób. Jak uczelnia radzi sobie?
Oczywiście to nas też dotyka co raz. Mamy różne sytuacje trudne, czy konferencje trudne, czy przyjeżdża ktoś kontrowersyjny z wykładem, czy jakieś stopnie, tytuły naukowe zdobywa. My jesteśmy otwarci na wszystko, stajemy w prawdzie. Dużą wagę przykładamy do jakości kształcenia, jeżeli odpowiada to prawdzie, normom naukowym, więc się nie lękamy tego. Oczywiście, zwłaszcza konferencje, no, muszą być dobrze przygotowane. Staramy się zapraszać prelegentów z różnych stron, żeby to nie było jednostronne przedstawienie, żeby nie był tylko jakiś fragment prawdy. W rzeczowej dyskusji dociekamy, szukamy prawdy. No i próbujemy sobie w tych sytuacjach radzić. Oczywiście taki rozgłos w sensie negatywnym jest niepotrzebny, no ale nieraz są sytuacje nieuniknione, przy czym no myślę, że zawsze jakieś dobro z tego wynika.
Jakie plany na przyszłość ma uczelnia?
Jeśli chodzi o kształcenie, no to tak jak powiedziałem, ta jakość kształcenia, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Jeżeli ta jakość będzie coraz lepsza, a UKSW z roku na rok w tych rankingach uczelni polskich się przesuwa, z czego się bardzo cieszymy, to jest jedyny sposób, żeby przyciągać młodzież. Chcemy jeszcze w najbliższym czasie, już są plany zatwierdzone, laboratoria wybudować, bo mamy i fizykę, i chemię, i biologię ostatnio otworzyliśmy, i halę sportową chcemy wybudować. Następnie brak jest nam własnego akademika, co bardzo by też nam wiele spraw rozwiązało.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Mówił ksiądz profesor Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Do świętości prowadzi droga prosta, czyli o Janie z Likopolis. W poprzedniej audycji zajmowaliśmy się zbiorem opowieści o starożytnych ojcach pustyni, zwanym Historią mnichów w Egipcie. Dziś powrócimy do tej kolekcji, by pochylić się nad jedną z postaci szeroko w niej opisywanych. Mówić zatem będziemy o świętym Janie z Likopolis. Najpierw objaśnijmy lokalizację. Likopolis to dzisiejsze Asiut w Górnym Egipcie. To ważne akademickie miasto na zachodnim brzegu Nilu, około 200 km na południe od Kairu. Nazwa Likopolis znaczy miasto wilków, albo raczej szakali, czyli tyle co wilkowo. Dla chrześcijan w starożytności było jednak miastem schronienia i słynnym ośrodkiem życia monastycznego. Zdaje się, że bohater naszej dzisiejszej opowieści do rozwoju tej formy chrześcijaństwa przyczynił się wybitnie. Opowiadają o nim wszyscy wielcy kronikarze starożytnego monastycyzmu, a więc Paladiusz, Teodoret z Cyru, Kasjan, Ewagriusz z Pontu, Rufin z Akwilei oraz historyk Sozomen. Wszyscy wychwalają jego cnoty, surową ascezę i życzliwość wobec świata. Przydano mu też autorstwo tak wielu i tak różnorodnych pism, że współcześnie i całkiem zasadnie badacze zaczęli zadawać sobie pytanie, czy jest możliwe, aby rzeczywiście chodziło o jednego tylko Jana. I jak to z badaczami zwykle bywa, nie osiągnięto zadowalającej odpowiedzi, więc my przejdziemy nad tymi dyskusjami do porządku i zwyczajnie popatrzymy na Jana z Likopolis oczami tych, którzy spotkali go osobiście. Temu właśnie Janowi autorzy Historii mnichów w Egipcie poświęcili pierwszy i zarazem najobszerniejszy rozdział. Ich opowieść stanowi pierwszorzędne źródło naszej wiedzy o tym świętym znad Nilu. Najpierw uważano Jana za proroka, a przynajmniej cesarz Teodozjusz Wielki za takiego go uważał, skoro pytał prawie o wszystko, zwłaszcza o szanse powodzenia swoich wojennych wypraw. Wzmianka o Teodozjuszu pozwala nam osadzić życie i działalność Jana z Likopolis w realiach schyłku IV wieku, gdy ponoć jeden z doradców imperatora przybył do celi naszego ascety, by spytać o to, czy warto walczyć z plemionami z południa, które właśnie najechały te okolice, Jan miał odpowiedzieć: wypraw się, a schwytasz ich, pokonasz i podbijesz, a wówczas szanować cię będą władcy. I rzeczywiście tak się stało, bo władcy tego świata chętnie popisują się jedni przed drugimi, prężą muskuły i pierś napinają, trochę jak dzieci. Gorzej, że z tego dokazywania krew prawdziwa się leje, a jak było wtedy, tak też jest i po dziś dzień. Ten sam Jan z Likopolis miał przepowiedzieć cesarzowi, że umrze śmiercią naturalną. No cóż, musimy pamiętać, że w świecie antycznym spokojny zgon władcy to była rzadkość i uważano ją za znak wyjątkowego błogosławieństwa. Bo rządzącym zawsze łatwiej natrafić na spiskowców, siepaczy czy po prostu na wojenną zawieruchę. Oj, niezdrowy to tryb życia, owo bycie panującym. Zdecydowanie łatwiej i spokojniej żyło się w zacisznej pustelni. Tamto święty Jan nie tylko przyszłość przepowiadał, ale też w sprawach całkiem teraźniejszych miał wiele do powiedzenia. Bo oto kiedyś przyniósł ulgę cierpiącej żonie rzymskiego trybuna. To znowu uspokoił jakiegoś oficera, który właśnie miał zostać ojcem i martwił się o losy swojej żony i dziecka. Innym razem, za sprawą jego modlitwy, wzrok odzyskała całkiem prosta kobieta, która w swej skromności nie chciała trudzić świętego, lecz wystarczyła jej choćby oliwa pobłogosławiona przez Jana. Kiedy odwiedzili go wędrowcy z Jerozolimy, ci, którzy później spisali historię mnichów w Egipcie, Jan miał mieć około lat 90. Starzec przyjął ich z całą skromnością i sympatią. Wypytywał o pochodzenie. Dziwił się, że tak czcigodni mieszkańcy Ziemi Świętej przychodzą do skromnego ascety, pokonawszy daleką drogę i liczne niebezpieczeństwa. Pochwalił więc ich gorliwość, a potem zachęcił, by przede wszystkim naśladowali cnoty, które praktykowali nasi ojcowie, by nie ufali zbytnio sami sobie, by ich modlitwy były dobre, a czystość myśli niezmącona, by umysł nie odczuwał niepokoju, gdy w modlitwie staje przed Bogiem. Święty Jan prosił swoich gości, aby wyrzekli się świata i nie oddawali swej wolności za jego marność i ułudę, by nigdy ich sercami nie zawładnęło zarozumialstwo, by nie chcieli pokazywać się przed ludźmi dla próżnego poklasku, by samych siebie nie uważali za sprawiedliwych, bo wówczas wszystko na próżno. Przestrzegał roztropnie, by uczniowie Chrystusa nie starali się posiąść zarozumiale wiedzy o Bogu, bo Jego myśli nieodgadnione, a ludzki rozum prosty. Do Boga trzeba zbliżać się z umiarkowaniem, powiadał, i ostrożną prostotą, która każe Boga poszukiwać, ale nie pozwala sądzić, że oto pochwyciliśmy Go za nogi, że już jest w naszym władaniu i że sami bogami jesteśmy. Ten, kto został poczytany za godnego po części poznać Boga, mówił święty Jan z Likopolis, zyskuje także wiedzę o wszystkim innym i widzi tajemnice, które ukazuje mu Bóg, przewiduje to, co się ma wydarzyć, ogląda objawienia tak jak święci, dokonuje cudów, staje się przyjacielem Boga i otrzymuje od Niego wszystko, o co prosi. Wielkim świętym był Jan z Likopolis. A my dziś możemy o tym czytać i sami się wielce zbudować, bo wszystko zapisane w historii mnichów w Egipcie, pięknie przełożonej przez Ewę Dąbrowską, a wydanej przez tynieckich benedyktynów.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.